Akademia Życia.
Iza Serafin, dobry wieczór. Trzaskają drzwiami, nie odpowiadają na pytania, są opryskliwe, a czasami nawet agresywne. No cóż, to nasze nastoletnie pociechy w jakże trudnym dla wszystkich okresie dojrzewania. My, dorośli, często narzekamy, że nie możemy się z nimi dogadać, a one, że rodzice za dużo oczekują i tak naprawdę nie wiadomo, czego chcą. Efektem są ciągłe konflikty, dystans i emocjonalna przepaść. Specjaliści zwracają uwagę, że dojrzewanie to drugi po tak zwanym buncie dwulatka najbardziej rozwojowy moment w życiu człowieka. To szansa na budowanie własnej odrębności, niezależności od rodziny, a tym samym przygotowanie do wchodzenia w dorosłe, samodzielne już życie. Z jednej strony może to być trudne dla nas rodziców, ale z drugiej to też szansa, byśmy mogli coś w tej swojej rodzicielskiej postawie zmienić, uczyć się od siebie nawzajem, no i naprawiać te relacje. Jak to zrobić? Jak przetrwać ten trudny dla wszystkich okres i jednak szukać porozumienia? Podpowie psycholog dr Aleksandra Piotrowska, ale wcześniej posłuchajmy, co o swoich rozmowach z rodzicami mówią sami nastolatkowie.
Akademia Życia.
Ja to jestem w sumie tak małomówny. W sumie to chyba przy rodzicach, bo inni... No po prostu nie lubię tematów szkoły. Nie to, że przynoszę słabe oceny, ale po prostu zwykłe nieprzygotowanie ich, że tak powiem, drażni. Mi się ciężko rozmawia z nimi. Jak coś takiego ich drażni, to po prostu głównie tak przytakuje. No.
To rozmawiają z tobą tylko o szkole, o twoich osiągnięciach?
Czy nie? Nie tylko o tym, ale no, w sumie to mało tematów jakoś jest. No. No, w sumie to tak za dużo nie rozmawiamy.
To o czym rozmawiasz z rodzicami?
Głównie to, jak już z nimi rozmawiam, to po szkole i po pracy, czyli zawsze się pytanie, jak tam było w szkole, jakieś oceny, co i tak zawsze sprawdzają w dzienniku internetowym, ach, te zalety jego. No i co, i tam ponarzekają co do zatruja, co do nieprzygotowania, aczkolwiek ja nie myślę, że truja, przynajmniej w czwartku, co nie jest tak źle, ale jakieś przyzwyczajeni, że to zawsze czerwony pasek z gimnazjum, więc no, się przyzwyczaili i ciężko.
Rozmawiam z rodzicami, chociaż no może nie tak często, jednak częściej niż kiedyś, ponieważ jak czasy gimnazjum, podstawówki, to jakoś ciężko to szło. Dużo rozmawiam z tatą, mój tata interesuje się psychologią, czy tam relacjami między ludźmi, więc często o tym rozmawiamy, jeśli mamy jakiś taki czas na to.
Czyli rozmawiacie o wszystkim, bez problemu.
Znaczy nie, no o szkole generalnie ja nie lubię mówić, bo to no nie jest przyjemny temat.
Ale pytają o szkołę?
No.
Jak każdy rodzic?
No tak, no.
A inne tematy? Możesz tak z każdym tematem się do nich zwrócić? Nie ma problemu?
Mnie się wydaje, że gdyby był jakiś problem czy coś, to ze wszystkim mógłbym się wrócić, jednak no, nie robię tego. No, mam takie jakieś swoje zainteresowania, których rodzice prawdopodobnie nie będą podzielać. Dlatego z nimi o tym nie rozmawiam.
Ale tak zakładasz, że ich to nie zainteresuje?
Nie, ja po prostu wiem o tym, że no ich takie rzeczy raczej nie interesują. Na przykład gry komputerowe, powiedzmy.
Ja ze swoimi akurat mam dobre kontakty i mogę z nimi porozmawiać o wszystkim. Także dla mnie to jest czynnością naturalną.
A o czym rozmawiasz z rodzicami?
A to różnie. Czasami o szkole, o ocenach, czasami o chłopakach, czasami o przyjaciółce.
Czyli o wszystkim?
Tak, dosłownie o wszystkim.
Z moimi rodzicami to tak za bardzo nie da się o wszystkim porozmawiać, no bo... Po prostu nie da się z nimi dogadać jakoś.
Ale dlaczego? Zastanawiałaś się dlaczego?
Zastanawiałam się, ale właśnie nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo po prostu sama nie wiem. Było tak, że chciałam z nim porozmawiać, myślę, że oni też, ale po prostu nie umiemy się do siebie dotrzeć za bardzo. Mam jakiś problem, na przykład rodzice nie mają jakoś czasu, bo są zajęci czymś innym. Albo po prostu nie umieją odpowiedzieć mi na pytanie.
Moi rodzice są otwarci, tak jak ja do nich. Często jak wracam ze szkoły, pytają mnie jak w szkole, jak poszły na przykład dane kartkówki, oceny jakie mam. Ogólnie czy nikt mi nie dokucza, nic mi nie przeszkadza. No i ogólnie czy dobrze na razie się czuję, nie jestem chory. Czasami też są takie głębsze pytania. Jak nie wiedzą na przykład gdzie na wakacje jechać, czy do sklepu jechać, czy jakieś no takie...
Takie prozaiczne rzeczy. Czy rozmawiasz czasami z rodzicami o swoich problemach, o jakichś rozterkach na przykład miłosnych, czy o problemach z kolegami? Nie o takich rzeczach codziennych.
Znaczy o takich mocnych rzeczach to jeszcze chyba nie. W takich problemach to czasami, jeżeli coś się wydarzy w szkole, czy nie wiem, na podwórku, poza szkołą, poza lekcjami. Tak, to raczej nie.
Ja mam z rodzicami bardzo dobry kontakt, darzymy się wielkim zaufaniem i potrafimy porozmawiać w sumie praktycznie na każdy temat, choć są takie tematy, na które wolę porozmawiać ze swoją przyjaciółką, ponieważ uważam, że ona bardziej to zrozumie, dlatego że jesteśmy w tym samym wieku, a rodzice trochę mogą inaczej mnie zrozumieć, ale nie boję się z nimi rozmawiać.
Ja z moimi rodzicami też mam bardzo dobry kontakt, praktycznie o wszystkim z nimi potrafię porozmawiać. Oczywiście jest to głównie szkoła, jeśli jest rok szkolny, ale są też różne tematy, takie jak moje problemy, moje jakieś marzenia czy coś takiego.
I okazują się pomocni w takich rozmowach problematycznych? Przekazują jakieś cenne rady? Warto ich słuchać?
Jak najbardziej. Głównie z mamą rozmawiam na takie tematy problematyczne dla mnie i myślę, że stara mi się pomóc jak najbardziej umie.
Ja również mam bardzo dobry kontakt z rodzicami i mogę porozmawiać zazwyczaj o wszystkim. Nie ma jakichś tam, czy nawet intymnych sprawach, czy jakichś innych, że nie ma jakiegoś tematu, który nas krępuje.
Masz do nich zaufanie? Możesz ze wszystkim się zwrócić i wiesz, że cię nie zawiodą, że ci zawsze pomogą?
Tak. Tak, mam taką 100% pewność, że nikomu o niczym nie powiedzą, nic. No czasami tam miłosne sprawy, powiedzmy, to wolałbym też bardziej z przyjaciółmi, kolegami, koleżankami pogadać w swoim wieku albo rok starszymi, bo oni bardziej będą wiedzieli, jak mi może pomóc też.
No i mam dobry kontakt z moją mamą, z tatą już trochę mniej, bo często wyjeżdżę do Francji. Są tematy, dużo tematów, o których rozmawiam z mamą, ale są też takie, które wolałabym z koleżanką właśnie porozmawiać. Na przykład o sprawach, które mama by nie zrozumiała.
A jakie to sprawy, których mama nie rozumie?
Nie, miłosne, czasami o ich zainteresowaniach, które mama po prostu nie ma pojęcia o tych sprawach.
A skąd wiesz, że nie ma pojęcia o sprawach miłosnych?
No, po prostu nie lubi o tym rozmawiać z mamą. Wolę właśnie z koleżankami o tym rozmawiać z moją przyjaciółką.
To o czym rozmawiasz z mamą?
O sprawach ogólnych, na przykład o tym, co w szkole się działo, co nasze zwierzęta robiły pod naszą nieobecność, też o różnych sprawach na świecie, co się dzieje.
Takie codzienne sprawy.
Tak, takie codzienne właśnie.
Raczej mało rozmawiam z rodzicami. Zwykle się zajmujemy swoimi sprawami, biorąc pod uwagę fakt, że rodzice zwykle późno wracają do domu, a także tata przez 5 dni w tygodniu pracuje poza Białymstokiem i mieszka też poza Białymstokiem, więc widuję go tylko w weekendy. Dogaduję się lepiej niż z moją mamą, z moim tatą. Zdarza nam się rozmawiać o tematach, które się chyba raczej nie pojawiają w normalnych rozmowach między rodzicami a ich dziećmi, jak na przykład o polityce, o ekonomii czasami. Zdarza się też rozmowa na różne inne tematy. Czasami pytam go o różne rzeczy, które wyczytałem w internecie, tudzież w książkach. Ale tak to raczej rodzice się zajmują swoimi sprawami, ja swoimi i staramy się nie wchodzić sobie w drogę.
I tak jest dobrze? Nie brakuje ci takich rozmów z rodzicami, takich o twoich problemach, nie o polityce?
Szczerze, nie szczególnie. Sam lubię się zajmować swoimi problemami. Uważam, że nie wiem, z czego to się bierze, ale trochę im nie ufam w tych sprawach. Oni mi chyba też w niektórych trochę nie ufają.
Ale z czego to wynika?
Właśnie zastanawiałem się nad tym długo i muszę szczerze powiedzieć, że nie mam pojęcia. Po prostu tak jest, się zdążyłem przyzwyczaić.
A z kim rozmawiasz o swoich problemach w takim razie?
Zwykle je rozwiązuję sam, czasami chodzę do pani psycholog w szkole.
I wolisz iść do pani psycholog niż do własnej mamy?
Sądzę, że rozmowa z osobą nieznajomą pozwala na inne spojrzenie na niektóre sprawy. Rodzice zwykle mają trochę inne spojrzenie na dzieci niż osoby, które nie są z nimi aż tak związane. Bo rodzice starają się wychowywać dziecko zgodnie ze swoimi wartościami, a dziecku może to czasami trochę nie pasować.
Masz zaufanie do swoich rodziców?
W niektórych sprawach tak, w niektórych nie.
W których tak, w których nie?
Jeśli chodzi o problemy takie, na przykład, że jestem chory albo coś takiego, to oczywiście mam zaufanie, ale na przykład jeśli mam zły humor albo coś takiego, albo jakieś problemy w szkole, to wolę z nimi o tym nie rozmawiać.
A czy rodzice są dla ciebie autorytetami?
Sądzę, że tak. Mają wiele dobrych wartości, ale też nie podążam za nimi ślepo. Wolę samemu się rozwijać.
Dla mnie tak, moi rodzice mają pewne zasady, które mi przekazali i ja przyjęłam je i bardzo je szanuję, szanuję moich rodziców za to, jakimi ludźmi są i uważam, że są godni naśladowania.
Ja myślę, że moi rodzice też są dla mnie autorytetami, jak praktycznie dla każdego. Ja kocham moich rodziców i raczej się tego nie wstydzę i cenię ich bardzo za to, jacy są, za to, że mi pomagają i kochają mnie, tak mi się wydaje.
Tak, oczywiście są dla mnie autorytetami. Przekazali mi dużo swoich umiejętności, zasad, które powinienem przestrzegać.
Dla mnie rodzice są autorytetami, chcąc, nie chcąc.
Chcąc bardziej czy nie chcąc?
Chcąc, bo jednak dużo przeżyli i to naprawdę dużo ciężkich chwil. I mimo wszystko dalej się trzymają, czy to problemy jakieś finansowe, czy ze sobą. I dalej trwają, tak więc w jakiś sposób można brać z nich przykład.
I to ci imponuje?
Nawet bardzo.
Myślę, że tak, bo są osobami starszymi i myślę, że dają dobry przykład dla nas i możemy ich naśladować.
Moi rodzice też są dla mnie autorytetem, ale w różnych sprawach, nie w każdych, szczerze powiedziawszy, bo w niektórych możemy się sprzeczać w sprawach. No na przykład, o grach komputerowych. Ja uważam, że to mi może się czasami przydać w życiu, a oni uważają, że nie. Bo na przykład w internecie jest wiele gier, po angielsku się tam rozmawia, tak? I można się wiele z tego nauczyć i potem może mieć lepsze oceny, a rodzice uważają to za głupotę.
Po części tak, po części nie. Moi rodzice są dobrymi osobami, ale mogę dostrzec ich błędy i staram się ich nie powtarzać. Mamy też różne poglądy na świat, ja inne, rodzice inne i właśnie w tych też sprawach nie za często się dogadujemy. No, dużo też mi nauczyli, żeby być dobrym, żeby nie być jakąś złą osobą i nie sprawić innym problemów. Ale w niektórych sprawach to oni twierdzą inaczej, a ja inaczej. To trochę mnie wkurza czasami.
Ciężko im powiedzieć, ponieważ ja nie mam takich autorytetów w swoim życiu. Jednak rodziców szanuję i im ufam, więc gdybym miał wybierać, to prawdopodobnie oni byliby moimi autorytetami.
Tak mówią młodzi ludzie o swoich relacjach z rodzicami, a za moment o tym, jak porozumieć się z naszym nastolatkiem w tym trudnym dla wszystkich okresie ich dojrzewania, podpowie psycholog dr Aleksandra Piotrowska.
Akademia Życia.
Musimy mieć świadomość, że oto dziecko wchodzi w bardzo specyficzny okres swojego rozwoju. Okres, który ma przed sobą określone zadania do zrealizowania i po to, żeby te zadania zrealizować, dziecko musi zmienić swoje zachowania, a my, dorośli, odbieramy to jako pojawienie się trudności, których do tej pory nie było. No bo takim głównym zadaniem okresu zwanego adolescencją, czyli dojrzewaniem inaczej, jest doprowadzenie do osiągnięcia przez rosnącego człowieka takiego poziomu, w którym będzie mógł przejąć odpowiedzialność za własne decyzje i za własne zachowania. Oczywiście drugie zadanie to zajście zmian natury fizycznej, przekształcenie organizmu dziecka w organizm osoby zdolnej do tego, żeby zostać rodzicem. Te dwa zadania się ze sobą oczywiście wiążą. Liczne komplikacje wynikają z tego, że zmiany biologiczne wyprzedzają zmiany psychologiczne. A więc dziewczyna czy chłopak, który na oko wygląda na dojrzałego, odpowiedzialnego człowieka, tak naprawdę ciągle jeszcze ma psychikę dziecka. 15-latka wygląda na młodą kobietę, a może ją jeszcze ciągnąć do nowej kolekcji sukienek dla Barbie. Jednocześnie może ją ciągnąć do Romeczka siedzącego w ławce pod oknem. To jest właśnie taki okres. I teraz po to, żeby zaszło to przestawienie się z życia w obrębie rodziny, w obrębie dorosłych, którzy za dziecko do tej pory decydowali, rozstrzygali, a żeby doszło do takiego poziomu, kiedy dziecko samo za siebie odpowiada, samo wyznacza sobie cele i samo ustala, w jaki sposób do tych celów musi dążyć. A przecież tego wymagamy od człowieka, który ma lat 20 czy 25, prawda? Musi to przejście nastąpić. Dorośli odczuwają to jako buntowanie się, pyskowanie, odrzucanie autorytetów i tak dalej.
Ten wiek nastoletni wiąże się z wieloma różnymi rzeczami, z eksperymentowaniem właśnie też. Eksperymentowaniem z papierosami, z e-papierosami bardzo modnymi teraz wśród młodych ludzi, z alkoholem, piwem, ale też mocnymi alkoholami. Niektórzy mówią, że to jest naturalne i że dziecko musi przejść przez te eksperymenty. No ale nam dorosłym trudno jakoś pogodzić się z tym, że dziecko nasze musi poeksperymentować. Jak mamy reagować na takie sytuacje, kiedy na przykład dowiemy się, że nasze dziecko gdzieś tam próbowało palić, powiedzmy, te papierosy, czy sięgało po to piwo?
No mam nadzieję, że na tego rodzaju zagrożenia, używki, płynne lub inne, przygotowaliśmy się już wcześniej, bo koncepcja, żeby zaczynać rozmowy z nastolatkiem na temat szkodliwości palenia, wtedy, kiedy on już zaczyna próbować papierosków, żeby zaczynać rozmowy o szkodliwości alkoholu, wtedy, kiedy on pierwszy raz wróci zawiany do domu, to naprawdę jest musztarda po obiedzie. My na takie tematy musimy z młodymi ludźmi rozmawiać, ba, i nie tylko rozmawiać, demonstrować także własnym przykładem prawidłowe zachowania, wtedy, kiedy ci młodzi mają lat 6, 7, 8, 9 i tak dalej, kiedy my jesteśmy dla nich wyrocznią, kiedy jesteśmy niemalże ich całym światem, wtedy mamy czas na spokojne ukształtowanie psychiki, czyli przekonań, poglądów dziecka w takich warunkach, kiedy my jesteśmy dla dziecka źródłem niezwykle ważnym. Rozwojową, normalną sprawą jest to, że opinie dorosłych tracą w miarę upływu lat na znaczeniu, ale my nie przestajemy być dla naszych dzieci ważni. Także wtedy, kiedy te nasze dzieciaki mają 15 czy 17 lat, są w szczytowej fazie buntowania się i, jak to mówimy, gładko odrzucania naszego autorytetu, to tak naprawdę okazuje się, że nasze zdanie i nasze opinie się ciągle liczą. My tylko bardzo często popełniamy błąd polegający na próbach wymuszenia takich zewnętrznych objawów słuchania nas. To znaczy, życzymy sobie, żeby było tak, iż po wydaniu jakiegoś polecenia nastolatkowi, on trzaśnie obcasami, powie: tak jest, i natychmiast to polecenie zrealizuje. Tak się nam marzy, żeby to było tak, jak bywało kiedyś, prawda?
Dziecko miało lat kilka, prawda?
Tak, a żeby nam przyszło i o wszystkim, co się działo, o wszystkich radościach i o wszystkich problemach poopowiadało. Gdyby tak było w dalszym ciągu, dowodziłoby to nieprawidłowości i zaburzeń rozwoju.
Nie musimy wpadać w panikę, to jest naturalny proces.
To jest naturalny proces, ale nie znaczy to, że w tym osiąganiu samodzielności dzieciak nie jest narażony na naprawdę poważne niebezpieczeństwa. I teraz ze strony równie mało co on doświadczonych rówieśników nie otrzyma skutecznych wskazówek, skutecznej pomocy, choć znacznie chętniej słucha swoich kolegów niż nas. A zatem my w dalszym ciągu, tak jak to robiliśmy przez poprzednie lata, powinniśmy wygłaszać swoje poglądy, wygłaszać swoje przekonania, ale broń nas Boże, nie podniesionym, apodyktycznym tonem osoby najmądrzejszej w całej wsi, bo taka postawa działa na tych buntujących się nastolatków jak płachta na byka. My musimy zmienić nasze relacje z nimi na bardziej partnerskie. O prawdziwym partnerstwie to oczywiście nie ma mowy, ale na dużo bardziej partnerskie niż były do tej pory. Próba przywrócenia i wymuszenia powrotu do tych dawnych sposobów funkcjonowania nie może się udać.
Wspomniała Pani o tym, że nie może być tak, że rodzice co innego mówią, co innego robią. My mówimy dziecku, szkodliwe jest picie, szkodliwe jest palenie, a dziecko widzi, jak rodzice na imprezie na przykład palą papierosy, upijają się do nieprzytomności. I to jest co? Dysonans poznawczy i co wtedy dziecko robi?
Problem polega na tym, i to w różnych grupach, nie tylko wśród rodziców, to stwierdzam. Ludzie sądzą, że wychowywanie, że oddziaływanie na drugiego człowieka polega na gadaniu. Że ja powiem, siadaj córcie, ja ci teraz wyjaśnię, co jest w życiu ważne, wytoczę wszystkie moje werbalne argumenty, o, i to znaczy, że się spisałam jako rodzic. A umyka nam to, że najważniejszym mechanizmem rozwoju człowieka, oprócz biologicznie zachodzących zmian, jest mechanizm modelowania i naśladownictwa. Dziecko uczy się od nas przez całą dobę, zawsze wtedy, kiedy jest świadkiem naszych zachowań. To proces, który zachodzi nieświadomie, jest niekontrolowany i nie ma od niego ucieczki. Jeśli rodzic mówi do dziecka, siedzisz tylko przy tym głupim komputerze, byś tam sobie coś zamiast tego poczytał, a sam w każdej wolnej chwili myk, myk w swój smartfonik i tam sprawdzamy, co się dzieje, jego słowa nie będą miały większego znaczenia, bo wzór zachowania demonstrowane przez rodziców są sprawą podstawową. I tragedia wielu rodzin i wielu rodziców polega na tym, że nie są w stanie w przekonujący sposób wpłynąć na dziecko w takim kierunku, aby ono zachowało jak najdłużej abstynencję. Dlaczego nie są w stanie? Choć wypowiadają jakieś tam kwestie wielokrotnie. Dlatego, że dziecko od najwcześniejszego dzieciństwa widzi swoich rodziców często i ostro pijących. Jak oni mogą być takimi wiarygodnymi autorytetami, którym mamy uwierzyć, że picie po pierwsze nie jest dla dzieci i nastolatków, a po drugie także dla dorosłych powinno to być picie odpowiedzialne, jeśli sami nie piją w sposób odpowiedzialny.
Czyli musimy się pilnować po prostu.
Musimy najpierw pomyśleć o swoich zachowaniach. Inaczej nie mamy szansy. Bywa czasem uruchamiany mechanizm tak zwanej negatywnej identyfikacji. Bywa czasem, że dziecko osoby ostro pijącej jest zagorzałym abstynentem. No ale niestety ten mechanizm uruchamia się znacznie rzadziej niż naśladownictwo.
Bardzo dziękuję. A więc pamiętajmy, że wszystko, co robimy i mówimy, widzą i słyszą nasze pociechy. I potem biorą z nas przykład. Oby to był tylko dobry przykład.
Akademia Życia.